Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy się z widzami telewizji Trwam i ze słuchaczami Radia Maryja. Witam również przybyłego do naszego studia gościa, ojca doktora Jerzego Skawronia, karmelitę, z którym będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytanie, które jest tematem naszego dzisiejszego spotkania zarazem. Dlaczego kocham Kościół Święty? Proszę ojca, zanim sobie odpowiemy na to pytanie, chyba trzeba najpierw zdefiniować te podstawowe pojęcia, jakim jest również, przede wszystkim Kościół Święty.
Proponuję, żebyśmy najpierw skoncentrowali się na słowie dlaczego. Wydaje się, że znikoma część ludzi stawia sobie pytanie dlaczego. Od 2000 lat...
No zdaje się być to pytanie zarezerwowane tylko dla filozofów, właśnie. A każdy z nas lubi filozofować.
No właśnie, myślę, że każdy jednak może myśleć i zastanawiać się nad tym wielkim dziełem Bożym, które istnieje 2000 lat w historii ludzkości jako fakt i tajemnica. A dzisiaj, kiedy słuchamy czy mas mediów, czy filozofów, czy nawet różnych rodzaju myślicieli, jakby ten Kościół nie istniał, jakby ten Kościół nie wniósł nic nowego w dzieje świata. Kościół, pytam się, dlaczego go kocham, odpowiadam, dlatego, że jest przede wszystkim dziełem Trójcy Przenajświętszej. Kościół nie jest wynalazkiem człowieka. Kościół nie jest wynalazkiem nawet najbardziej genialnego umysłu. Nie wymyślił go żaden filozof, nie wymyślił go żaden myśliciel. Kościół nie jest tworem ludzkim, ale jest tworem boskim. O tym wyraźnie mówi Sobór Watykański II. Kościół zakorzenia się w miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. I historycznym początkiem Kościoła, momentem, kiedy się Kościół zlokalizował w czasie i przestrzeni, w naszym wymiarze ziemskim, jest fiat niepokalanej, kiedy Słowo stało się ciałem. I to jest zapoczątkowanie Kościoła, tego historycznego, kiedy Syn Boży staje się człowiekiem, zamieszkuje między nami. I dlatego to kocham w ten sposób Kościół Święty, ponieważ, powtórzmy to jeszcze raz, Kościół Święty nie jest dziełem ludzkim. Jest inicjatywą Boga w Trójcy Świętej jedynego. I od 2000 lat Kościół Święty istnieje na świecie, w naszej historii. Wszystko, co jest nowe, otrzymujemy dzięki Kościołowi Świętemu. Tam, gdzie wchodzi Kościół Święty, zakwita życie. Pojawia się piękno. Pojawia się prawda. Pojawia się rozwój. Zresztą sam termin rozwój jest to pojęcie chrześcijańskie, związane właśnie z wejściem Kościoła w życie ludzkości. Przypatrzmy się może bliżej historii. Ocenia się, że ludzie istnieją na świecie około 12 milionów lat. Kościół istnieje tylko 2000. Pytam się, co to jest 2000 wobec 12 milionów lat. Ale kiedy sięgniemy do początków Kościoła, który wchodzi w życie świata i Europy, 2000 lat temu następuje olbrzymi skok cywilizacyjny, olbrzymi skok rozwojowy. A to oznacza, że Kościół przynosi nowe życie, otwiera ludzkie umysły, zamknięte przez świat pogański, zamknięte przez religie pogańskie. A więc wraz z Kościołem pojawia się wszelkiego rodzaju nowość, rozwój cywilizacji, rozwój kultury, rozwój sztuki, malarstwa, muzyki. Wszystkie te najpiękniejsze dzieła ludzkiego umysłu, pracy rąk osiągają dzięki Kościołowi, dzięki Ewangelii, którą Kościół przyniósł, swoje najszczytniejsze formy. Żeby to zobrazować, jaka jest różnica między tym, co nazywamy religią, a Kościołem, przypomnę takie zdarzenie, które się dotyczy wielkiego geniusza umysłu. Był to Pitagoras, matematyk, który uciekając wraz ze swoimi uczniami z miasta Kroton, które zbuntowało się przeciwko niemu, dobiega czy dochodzi z uczniami do pola obsianego bobem. I tenże wielki myśliciel, genialny umysł, matematyk, mówi do swoich uczniów: dalej nie pójdziemy. Stop. Pytałem się dlaczego. Ponieważ w tym bobie mieszkają dusze zmarłych. I ten wielki Pitagoras wraz z uczniami zostali zabici. Tak właśnie myślał, zachowywał się poganin. Przed Chrystusem, przed Kościołem. Kiedy przychodzi Kościół, następuje odblokowanie ludzkiego umysłu. Już człowiek nie lęka się przetwarzać ten świat. Nie lęka się rozwoju. Nie lęka się absurdalnych właśnie jakichś obecności duchów zmarłych czy dusz zmarłych w Bobie, co wydaje się po prostu śmieszne. A więc Kościół otwiera ludzkie serca, otwiera ludzkie umysły i objawia nam Boga Trójjedynego. Dlatego Kościół kocham i powinniśmy kochać go wszyscy, mieć tego świadomość, że jest tym wielkim, wspaniałym dziełem Pana Boga. To właśnie dzięki Kościołowi mamy źródło rozwoju, wspaniałe duchowości, benedyktyńską, karmelitańską, cysterską, franciszkańską. Pomyślmy sobie, jakby wyglądał świat bez dzieł, które wnieśli ludzie Kościoła.
Znamy powiedzenie Sienkiewiczowskie, które zostało zapisane w jego powieści Quo Vadis, że Grecja dała światu piękno, Rzym dał światu prawo, a chrześcijaństwo dało miłość.
No, miłość jest siłą, motorem rozwoju i Kościół jest nośnikiem miłości, również wolności, również prawdy o człowieku. Misją Kościoła, misją Chrystusa jest niesienie nam zbawienia, rozgrzeszanie ustawiczne, które dokonuje się w Kościele, uświęcanie nasze. Kościół jest bramą do życia wiecznego. Dlatego katechizm mówi, że bez wiary w Kościoła, bez życia w Kościele nie możemy zostać zbawieni. Nie możemy dojść do wiecznego zbawienia. A więc Kościół pełni swoją misję uświęcenia i zbawienia, również swoją misję cywilizacyjną i kulturową. Świat bez Kościoła, właściwie bez tego, co Kościół nam dał w dziełach sztuki, w malarstwie i tak dalej, gdyby to wszystko zniknęło w tej chwili, pozostałby seks, rok i satanizm. I tutaj trzeba powiedzieć, że nawet słynny marksista z poprzednich jeszcze lat, bo już nie teraz, Leszek Kołakowski musiał stwierdzić, że co zawdzięczamy Kościołowi Chrystusowi. I tu wymienił 5 tez. Co nam dał Kościół Chrystusowy? Wyższość miłości nad prawem, absolutna równość wszystkich ludzi, nie samym chlebem żyje człowiek, zniesienie idei narodu wybranego, oraz organiczna niedoskonałość świata. Możemy to w jednym zdaniu jakby jeszcze inaczej powiedzieć, że właśnie wyższość miłości nad prawem. Jakby wyglądał świat oparty na samym prawie. Jak zachowywali się poganie, którzy potrafili karmić rybki ciałami niewolników, bo tak spożywane rybki lepiej smakują. A niewolnicy byli po to, aby w kajdanach służyli Grekom. Tak był traktowany człowiek w pogaństwie, który nie znał Ewangelii i światła Kościoła.
Kościół też dokonuje kolejnej rewolucji, znosi politeizm, mówiąc, że jest jeden Bóg.
Kościół objawia nam Boga Trójjedynego. Objawia wiarę w tegoż Boga. Natomiast wszystko, co jest poza Kościołem, możemy nazwać jako religię. To są wszystkie religie, ponieważ w religiach człowiek szuka sam Boga o własnych siłach. Natomiast kiedy Bóg do nas przychodzi, nazywamy to objawieniem, nazywamy to Kościołem. Nazywamy to sakramentalną obecnością Boga. Czym się różnią religie od Kościoła? Przede wszystkim tym, że w Kościele obecny jest żywy, prawdziwy Chrystus. Dlatego Sobór mówi, że Kościół to sakramentalna obecność Boga. To Bóg żywy w sakramencie pomiędzy nami. Nie ma nigdzie Boga żywego. Syn Boży, Słowo Boże, wstępuje do niepokalanej, wstępuje do jej łona. I tam zapoczątkowuje się Kościół Święty, ten historyczny. Nie wstępuje Słowo Boże ani do synagogi, nie wstępuje ani do żadnej religii, ani na dwór cesarski, ale właśnie wstępuje do niepokalanej. I od niej rozpoczyna się istnienie Kościoła. Dopiero ten Kościół mistyczny, jako ciało mistyczne, powstaje, rodzi się pod krzyżem i w Wieczerniku. I my wchodzimy potem do Kościoła, zostajemy przyjęci przez chrzest i przez spożywanie ciała Chrystusa. I to jest ta wielka nowość. Myślę, że każdy chrześcijanin, katolik musi sobie zdawać sprawę z nowości, jaką jest Kościół Święty. To nie jest jedna z wielu religii. To nie jest żaden światopogląd. Ale jest to sakramentalna, żywa obecność Boga wśród nas.
Mówił ojciec na początku, że Kościół to jest fakt i tajemnica.
Fakt, który się wydarzył 2000 lat temu. Wydarzył się w konkretnej miejscowości. W Betlejem, w Nazaret. Tam, gdzie się rodzi Chrystus. Chrystus zaistniał w konkretnym momencie czasu. I tenże Chrystus dalej istnieje w swoim Kościele. Chrystus i Kościół to są po prostu dwie strony tej samej monety. On istnieje pośród nas jako tajemnica. To jest, istnieje pod zasłoną ciała. Chrystus się nam daje pod zasłoną ciała.
Skoro Chrystus jest tajemnicą, to Kościół, który założył, nie może nie być tą tajemnicą również.
Jest tajemnicą, chociaż tą tajemnicę odkrywamy i ją znamy, bo Kościół sam ją objawia nam. przez swój urząd nauczycielski, przez swoje magisterium, przez tradycję i przez Pismo Święte. Tu trzeba powtórzyć z naciskiem, że źródłami wiedzy dla nas o prawdach wiary, o dogmatach, o życiu moralnym są te właśnie trzy rzeczy. Nauczanie Kościoła, tradycja pisana wielką literą, więc sobory, synody, święci, ich nauczanie oraz Pismo Święte. To są trzy źródła wiary. I Kościół głosi prawdę zbawienną dla nas już od 2000 lat. Jest przedmiotem i walki i nienawiści bardzo często. Wydaje się, że ostatnie wieki, ostatnie lata to jakby skoncentrowany atak różnych światopoglądów, różnych izmów, komunizmów, także różnych religii, które walczą z Kościołem Świętym. I dlatego dobrze, żeby każdy katolik kochał Kościół Święty, dobrze o nim mówił, bronił go, troszczył się o Kościół Święty i był dumny z tego, że jestem chrześcijaninem, jestem członkiem Kościoła Świętego.
Często mówi się, że Kościół jest naszą matką. Jest to stwierdzenie, sformułowanie zawarte właśnie w tradycji. Dlaczego mówimy o Kościele, że jest naszą matką?
No bardzo właśnie dobre pytanie. Dlatego, że początkiem Kościoła jest kobieta. Początkiem Kościoła jest niepokalana. Pięknie o tym mówił święty Ambroży, że Słowo Boże nie wstąpiło ani do synagogi, ani do religii, lecz do swego Kościoła. I właśnie niepokalana w scenie zwiastowania staje się matką Kościoła. Modlimy się, matko, bo matka, która jest matką Kościoła. Maryja Dziewica stała się Kościołem. Kościół ma wymiary osobowe. Proszę to dobrze zrozumieć, że Kościół nie jest organizacją, nie jest zrzeszeniem ludzi, nie jest najpiękniejszym światopoglądem, nie jest jakimś zespołem nauk etycznych, ale jest obecnością osoby pośród nas. Ma kształty osobowe. Kiedy wchodzimy do Kościoła, nawiązujemy relacje z osobą. Tą osobą jest Jezus Chrystus w Eucharystii, osoby Trójcy Świętej. I dlatego niepokalana stoi u fundamentu jakby Kościoła. Dopiero potem powstaje Kościół ten hierarchiczny. Pierwszy jest Kościół Maryjny, potem jest Kościół właśnie Piotrowy. Mówi o tym papież w Redemptoris Mater. Dlatego ma kształty jakby żywe. To jest niepokalana jej podstaw.
Czy współczesny świat rozumie istotę, tajemnicę Kościoła?
Tu jest wielki problem, ponieważ współczesny świat rozumie Kościół na wskroś politycznie, na wskroś socjologicznie. Rozumie Kościół jako jakąś organizację, która pragnie zdobyć władzę, która sobie uzurpuje prawo do władzy. I to jest przedziwne, że dzisiejszy współczesny człowiek nie dostrzega faktu i tajemnicy Kościoła, jego piękna i głębi. I stąd powstają największe nieporozumienia. Kościół rozumiany jako organizacja. Tymczasem Kościół jest obecnością żywego Boga pośród nas. Jego misja jest określona. Jego misją jest uświęcanie i zbawianie ludzi.
Kościół jest obecny we współczesnym świecie i był obecny i w historii również. Kościół przynosi inspirację dla człowieka każdego czasu. To Kościół, to spotkanie właśnie z Chrystusem pchnęło apostołów do głoszenia orędzia Chrystusowego po całym świecie. Współcześnie również dzieje się wręcz identycznie. Ludzie, którzy doświadczyli obecności Boga, odkryli swoje powołanie, znaleźli swoje miejsce na tym świecie, mocą zainspirowani Chrystusem i mocą Jego słowa idą po krańce ziemi, by głosić naukę o obfitym odkupieniu i wyzwoleniu z grzechu.
Tak. Właśnie ten zalękniony Kościół, złożony z apostołów, z wieczernika, wyrusza w świat. Mocą Ducha Świętego odważnie zmienia oblicze ziemi. Tak jak powiedziałem, tam gdzie wejdzie Kościół, tam wszystko rozkwita. I Kościół czeka na powtórne przyjście Chrystusa. I to zauważmy też bardzo ważną rzecz, że Kościół od samego początku jest prześladowany. Drugą taką ważnym momentem jest to, że apostołowie nie głoszą jakichś tez o Chrystusie, o Kościele, tylko głoszą Chrystusa. Oni głoszą Chrystusa żywego, przemawiają w Jego imię i dlatego są prześladowani. Również ta misja dzisiaj Kościoła jest bardzo czytelna we współczesnym świecie. Jest wiele nauk, które mówią o Kościele. Jest teologia, jest archeologia biblijna. Z tymi, którzy mówią o Chrystusie, o Kościele, nikt nie walczy. Natomiast walka jest tam, kiedy jest ktoś występuje w imieniu Chrystusa. W imieniu Chrystusa nakazuje nam i przypomina nam prawo Boże, zachowywanie przykazań Bożych. I możemy powiedzieć, że Kościół, który naucza prawdy w imię Jezusa, jest najbardziej dzisiaj znienawidzona. Są takie trzy jakby punkty newralgiczne, które stanowią jakby kość niezgody i kontestacji we współczesnym świecie, w nauczaniu Kościoła. Pierwsze to jest oczywiście dokument Kościoła Pawła VI, encyklika Humanae Vitae. To jest wielki sprzeciw współczesnego świata. Następnie wielki sprzeciw to jest katecheza Pawła VI, który mówi już o obecności szatana i działaniu szatana w świecie. I wreszcie trzeci punkt zapalny, odrzucany przez jakby naszych nieprzyjaciół, to jest deklaracja Dominus Jezus, czyli że pełnia zbawienia, pełnia odkupienia jest w Kościele katolickim. Czyli Kościół katolicki równa się Kościół Chrystusowy. I te trzy prawdy są najbardziej dzisiaj kontestowane. Czyli prawda o moralności, o obecności zła i prawda o wierze, że Kościół jest jedyną drogą do zbawienia.
Skoro Chrystus, chodząc po ziemi, nie mógł znaleźć zrozumienia i akceptacji wśród uczonych i mądrych ówczesnego świata, no to trudno jest też, aby wyznawcy Chrystusa, dający o Nim żywe świadectwo, mogli też to zrozumienie znaleźć u wszystkich.
No, mamy zapowiedź w Ewangelii samego Chrystusa, że będziemy prześladowani aż do Jego powtórnego przyjścia. Oraz sam mówi, że pod koniec czasów wielu odstąpi od wiary, czy odejdzie od Kościoła. Przejdzie na stronę antykościoła. I to jest również dzisiaj czytelne we współczesnym świecie. Dzisiaj się mówi Chrystus tak, Kościół nie. Przyjmuje się Chrystusa, ale nie przyjmuje się Kościoła, ponieważ Kościół stoi na fundamencie prawdy. Nawet te właśnie trzy dokumenty, które przypominają o moralności, o obecności zła, czyli szatanie, i o wierze w Kościół Święty, stanowią ten punkt niezgody. Punkt sprzeciwu współczesnego świata. A jednak Kościół z tego nie rezygnuje. Żaden papież nie odwołał decyzji, encykliki, nauczania poprzedniego papieża. Kościół nosi w sobie prawdę. Żadna religia, żadna synagoga, żaden kościół protestancki nie jest atakowany. Atakowany jest zawsze ten Kościół Chrystusowy. Dlaczego? Bo ten zły, czyli zły duch, wie, że tu mieszka żywy Chrystus. Że ten Kościół jest żywą obecnością Boga.
Mówimy również o tym, że Kościół jest miejscem i przestrzenią dla świadectwa. To świadectwo często przybiera dramatyczny obraz. Jest ono powiązane często z męczeństwem. Kościół wyrasta na krwi swoich męczenników. I to nie jest odległa historia sprzed początków zarania Kościoła, ale również męczeństwo towarzyszy Kościołowi przez każdy etap jego dziejów.
Męczeństwo jest po prostu wpisane w życie osoby, która prawdziwie przyjęła Chrystusa.
Tak jak cierpienie jest wpisane w kondycję człowieka, tak samo męczeństwo jest wpisane w istotę Kościoła?
Kościół nie głosi utopii. Kościół nie mówi, że zlikwidujemy cmentarze, zlikwidujemy szpitale. Kościół nie mówi, że jest to nasz już ostatni bój. Tak jak uczył nas marksizm, zapowiadając nastanie raju na ziemi. Bo to jest utopia. Czyli Kościół stoi na straży zdrowego realizmu. W tym życiu musi być krzyż, w tym życiu musi być cierpienie. I Kościół pomaga nam to cierpienie znieść, pomaga nam to cierpienie włączyć w samego Chrystusa, który przez cierpienie, przez krzyż, no wprowadza nas do życia wiecznego. Tym narzędziem jest Kościół, który nas zbawia. Ale tu na ziemi oczywiście krzyż musi być. I ten, kto wyrzuca krzyż z życia świadomości, obiecuje tutaj raj na ziemi, po prostu jest człowiekiem naiwnym i głosi utopię.
Fałszywy prorok?
No fałszywy prorok. Tu na ziemi raju nie będzie. Tu musi być walka o zbawienie. Tu musi być walka ze swoją słabością, z grzechem. Będą ciągłe upadki, będą słabości, ale mamy Kościół, mamy Chrystusa. Pierwszym darem Chrystusa i Kościoła po zmartwychwstaniu jest sakrament miłosierdzia. Komu odpuścicie, będą odpuszczone. To jest absolutnie pierwszy dar. Czyli Chrystus, ustanawiając Kościół, wiedział, czego nam najbardziej potrzeba. Odpuszczenia grzechu. Wiedział, że będziemy ustawicznie upadać. Dlatego dał nam sakrament miłosierdzia. i Kościół jest szafarzem sakramentu miłosierdzia.
Ale czy człowiek chce tego miłosierdzia? Bardziej ludzie chcą żyć w grzechu i jakoś z tego grzechu nie wychodzić. Szczególnie jeżeli tutaj mówimy o ludzkich słabościach, o pięknych sferach naszego życia, które są bardzo konstruktywne, ale używane w sposób nieumiejętny i niedojrzały stają się siłą destruktywną w człowieku. Są siły zła, które w nas, w człowieku chcą to rozwijać, stworzyć glebę do rozwijania takich cech, a Chrystus przychodzi i mówi co innego. I tu jest cały czas ta opozycja i ta walka wewnętrzna właśnie w człowieku. I dokonać trzeba wyboru w pewnym momencie.
Święty Augustyn mówi, że jest civitas Dei, jest państwo Boga i civitas diaboli, państwo diabła. Jest Kościół, jest antykościół. Papieże mówili, że antykościołem jest masoneria. Źródłem masonerii, czy jego owocami, był socjalizm i komunizm. A więc walka ustawicznie trwa. Uważam, że największym grzechem człowieka jest niewiara w Jezusa Chrystusa, niewiara w Kościół Święty. Wszystkie inne grzechy mogą być przebaczone, odpuszczone. Natomiast kto sam wyłącza się, czy rezygnuje z przyjaźni z Chrystusem, pomimo że poznał Kościół Święty, to co wniósł w dzieje świata, postęp, cywilizację, miłość, szpitalnictwo, rozwój gospodarczy, nawet zapis nutowy to jest dzieło zakonników. Nawet byśmy nie mieli zapisu nutowego. I dzisiaj ten, kto odrzuca Kościół, staje po stronie antykościoła i sam skazuje się na tą rzeczywistość, którą Ewangelia nazywa wiecznym potępieniem.
No ale ci, którzy walczą z Kościołem, również muszą wiedzieć o jego mocy i wierzyć w jego moc. Inaczej by chyba nie walczyli.
No, grzesznik, ten, kto żyje w grzechu, jest zaślepiony. Istotą grzechu jest ślepota. Nie widzi prawdy.
Mówi głupi w sercu swoim, nie ma tak. Boga. Zepsuci są.
Oni są zepsuci.
Ohydne grzechy popełniają.
Dokładnie. Tylko, że oni są tak zaślepieni. No, Kościół, zapowiedział Chrystus, będzie trwał aż do końca świata. Ten Kościół tu walczący na ziemi, bramy piekielne go nie przemogą. Więc nie ma takiej siły, takiej mocy, która by zniszczyła Kościół Święty. No, oni są biedni ci ludzie, ci, którzy Kościół nienawidzą, go zwalczają permanentnie. No ponieważ łączą się z tym złym, z szatanem, stają się jego dziećmi.
Sługami ciemności. Tak, ale proszę Ojca, o ile Chrystus przychodzi do nas w sposób konkretny, o ile Bóg na przestrzeni historii objawiał się w sposób bardzo konkretny, to diabeł, szatan, który z Chrystusem walczy, no jest zawsze zawoalowany. Mówiąc o pokusach, które na nas czyhają, nadczyhają na każdego człowieka, te pokusy, no właśnie, są one przykryte pięknym opakowaniem. Słabości, które w nas są szatan je rozbudza, ale właśnie tłumacząc, że to jest zdrowe jabłko, które staje się przyczyną śmierci człowieka.
No istotą grzechu i złego ducha i szatana, antykościoła jest kłamstwo. Jest ustawiczna jakby zmiana, przemiana. Nie ma prawdy, nie ma jakiegoś fundamentu. Po prostu ten zły jest osobą zdeformowaną, nie ma twarzy. Stąd zło tego świata nie ma twarzy. Ono ciągle się zmienia i przekazuje nam swoją te zatrute owoce pod różnymi postaciami, w pięknych opakowaniach. Natomiast, jak tu ojciec powiedział, Kościół Chrystusowy ma twarz, ma oblicze. Tym obliczem jest Jezus Chrystus. To jest konkretne oblicze. I my tu spotykamy konkretną osobę. Natomiast walcząc ze złem, ta osoba zdeformowana, czyli szatan, ukrywa się pod wieloma formami. Wciela się w różne systemy polityczne, o tym uczył nas Jan Paweł II, w różne organizacje także międzypaństwowe, struktury społeczne. No i tutaj toczy się ta potworna walka między Kościołem i antykościołem.
Wobec tego, dlaczego należy kochać Kościół Święty?
Dlatego, że Kościół Święty daje nam, czy otwiera nam bramy do życia wiecznego. Otwiera nam perspektywy nieskończonej wieczności i pomaga nam tam dojść. Kościół Święty następnie każdego człowieka wprowadza w relacje miłości z osobami Ojca, Syna i Ducha Świętego. Stajemy się nowymi ludźmi dzięki Kościołowi Świętemu. Zmieniamy świat, zmieniamy oblicze tego świata. Wprowadzamy ład, harmonię i prawdę. A więc to jest ten poziom, powiedzmy, doczesny i poziom ten najważniejszy, to jest osiągnięcie wiecznego zbawienia dzięki Kościołowi, dzięki przebaczeniu grzechów. W Kościele dostępujemy odpuszczenia grzechów. Choćby największy grzesznik otrzymuje, jeżeli żałuje, odpuszczenie grzechów. Otrzymuje ciało Chrystusa, czyli spotykamy się bezpośrednio z żywym, realnym Bogiem. Czy jakaś religia, czy protestantyzm może nam dać żywego Boga pod postacią hostii?
Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Często powtarzamy te słowa, ale powtarzamy. O ile jeszcze w minionych dekadach mówiło się o osobie wierzącej, a nie praktykującej, tak też znakiem obecnego czasu jest osoba praktykująca, a nie wierząca. Ludzie uczestniczący w życiu Kościoła, przystępujący skażeni grzechem, nie korzystający z sakramentu pojednania, a jednak pokazujący się i uczestniczący w życiu Kościoła. Skażony jest tym na przykład Zachód. Często widzimy osoby taplające się w grzechu, uczestniczące w różnych grzesznych okazjach, a z drugiej strony bez sakramentu pojednania podchodzący do komunii.
No to jest praktyka codzienna, praktycznie na Zachodzie, powszechna, że wszyscy
są też moje
idą
stwierdzenie,
do komunii,
że
tak, bez spowiedzi świętej.
Praktykujące niewierzący.
Bez spowiedzi świętej, dlatego że zostały wymazane te prawdy głoszone przez Kościół, właśnie o grzechu, o szatanie, to co powiedział Paweł VI. Te prawdy nie są przyjmowane. O istnieniu szatana, następnie o przekazywaniu życia humane vitae, i o tym, że koniecznym pośrednikiem do zbawienia, uświęcenia jest Kościół Święty, deklaracja Dominus Jezus. Bez tych praw życie staje się chaosem. Nie ma grzechu, nie ma winy, nie ma złego ducha, nie ma szatana. Wszyscy możemy iść do komunii bez spowiedzi, bo nie ma grzechu. Tymczasem jest grzech, jest szatan i jest Kościół, który jest tym pośrednikiem ustanowionym przez Chrystusa. Poza Kościołem nie ma zbawienia, ta teza nadal obowiązuje. Jeżeli ktoś się zbawia, nawet niewierzący, poganin, to zbawia się dzięki tej mszy świętej, którą ja odprawiam na przykład. Bo sprawuję ją tak, że tak, w intencji tych ludzi. Nie ma innej możliwości. Dlatego Kościół jest koniecznie potrzebny do zbawienia. Kto rezygnuje z Kościoła, oddala się od zbawienia.
Mówimy, wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznajemy również wiarę w świętych obcowanie.
Wierzę w Kościół, mówimy tak, jak mówimy o osobie. Wierzę w Kościół. Natomiast kiedy mówimy o obcowaniu świętych, to mówimy o pewnej rzeczywistości, która nie jest osobą. I to jest jeszcze raz potwierdzeniem tej tezy, że Kościół ma wymiary osobowe. Dlatego wchodząc do Kościoła, wchodzimy w relację do Chrystusa żywego. I każdy, myślę, powinien sobie z tego zdawać sprawę, że Kościół nie jest sztucznym zlepkiem ludzi. Jest żywą obecnością Chrystusa. Dlatego winniśmy kochać Kościół Święty.
I szukać Chrystusa.
Kościół i Chrystus, jak powiedziałem, to dwie strony tej samej monety. Nie można kochać Chrystusa, nie ukochawszy Kościoła Świętego. Nie można posiadać w sobie Ducha Świętego, nie będąc jednocześnie posłusznym Kościołowi. I mamy tego przykłady w życiu świętych. Kościół nigdy nie kanonizował tych, którzy byli nieposłuszni Kościołowi. Wszyscy święci znani zawsze byli posłuszni Kościołowi. Więc normą w ogóle normalnego życia, uczciwego jest posłuszeństwo Kościołowi, bo Kościół przekazuje nam prawdę, uświęca nas.
Dlaczego kocham Kościół Święty? To pytanie jest skierowane nie tylko do naszego gościa. Przypomnę Państwu, że jest nim dzisiaj ojciec dr Jerzy Skawroń, karmelita, ale również do widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy do telefonicznego udziału w naszym dzisiejszym spotkaniu. Numery telefonów do naszego studia w Toruniu są zapewne Państwu znane, ale przypomnijmy je raz jeszcze. Numer kierunkowy oczywiście 056, następnie wybieramy 657-0011 i 657-0012 dla słuchaczy z zagranicy, po numerach kierunkowych do Polski, numer 657-0013 i 657-0014. Dlaczego kocham Kościół Święty? To pytanie jest zarazem tematem naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a rozmawiamy z ojcem doktorem Jerzym Skawroniem, karmelitą.
Zapraszasz mnie jak co dzień do siebie, zapalasz słońce i robisz śniadanie i uczysz, jak blisko stąd do miłości. Potem wkładam ręce w twoje dłonie, ty mnie wiedziesz do ludzi szczęśliwych, do ludzi szczęśliwych i do radości. Dalej biegnę za tobą z ufnością, coraz bliżej i bliżej do ciebie, do ludzi i do jasności. Ty poprowadź drogę, pokaż w ciemnościach, ty poprowadź drogę, pokaż w ciemnościach, do ciebie, do ludzi i do miłości. Nie ma mnie bez ciebie, nie ma mnie. Bez ciebie nie ma mnie. Nie ma mnie bez ciebie, nie ma mnie. Nie ma mnie bez ciebie, nie ma mnie.
Dlaczego kocham Kościół Święty? To pytanie jest tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych. Rozmawiamy na antenie Radia Maria i telewizji Trwam z ojcem doktorem Jerzym Skawroniem, karmelitą. Odbieramy również telefony. Bardzo proszę, słuchamy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Jacek z Gdańska, były pracownik Stoczni Gdańskiej.
Szczęść Boże, panie Jacku. Witamy i słuchamy.
Mam pytanie. Jaka jest relacja, jaki jest stosunek naszego papieża do bractwa dobrego pasterza? I pytanie drugie, czy jest możliwość w naszych kościołach, żeby jedna msza była właśnie w języku łacińskim, czyli w rycie trydenckim?
Czy w języku łacińskim, czy w rycie trydenckim? To są dwie również, to są różnice. Panie Jacku, ale dlaczego kocham Kościół Święty? To jest temat i to jest pytanie.
Rozumiem. Po prostu przed chwilą włączyłem, dlatego może nie słyszałem tematu audycji. Ale pytanie jest dosyć zasadnicze, bo to się wiąże z pewną różnicą i tradycjami naszego Kościoła.
A dlaczego pan żyje w Kościele i kocha Kościół?
To znaczy, mam pewne historyczne doświadczenie, nie tyle doświadczenia, ile przeżycia, gdzie na mszę chodziłem w latach 50. jeszcze i ta msza była w języku łacińskim. I ma pewien jakąś taką sympatię i powiedzmy jeszcze takie wspomnienia bardzo miłe. Dlatego chciałbym i bym prosił, żeby ta jedna msza właśnie była w języku łacińskim. Może to bardziej było jeszcze zniżyło mnie do Pana Boga.
No, a teraz jest pan daleko, nie uczestniczy pan w życiu kościoła?
Oczywiście, mieszkam na Zaspie, chodzę do kościoła i tak dalej. Ale uważam, że jedna msza powinna być w języku łacińskim.
Słuszne przypuszczenia i słuszne uwagi.
Dlatego
bardzo
bym
dziękuję, panie Jasku.
Jeżeli można oczywiście prosić.
Tak. I już tutaj ojciec Jerzy Skawroń będzie odpowiadał.
No to jest takie pytanie trochę techniczne, bo mszę świętą w języku łacińskim według tych nowych decyzji papieża można dowolnie odprawiać przez każdego księdza, proboszcza. To jest jego decyzja. Także tu nie ma chyba żadnych ograniczeń.
Zresztą te msze są już również celebrowane w każdej katedrze, bo przypomnijmy, że Sobór Watykański II nie zniósł mszy w językach łacińskich, tylko wprowadził języki narodowe do liturgii. I druga sprawa było pytanie o bractwo.
No nie wiem, o jakie chodzi to bractwo.
Nie wyjaśnił nam pan
odpowiedzi.
655-00-11 i 657-00-12 numery kierunkowe dla słuchaczy i widzów z Polski. Numery telefonów, numer kierunkowy 056. Ci z państwa, którzy nasz program oglądają poza granicami, również mogą w nim uczestniczyć. 657-00-13 i 657-00-14. Numer kierunkowy oczywiście w Europie 00-48-56. Dlaczego kocham Kościół Święty? O Kościele Świętym mówimy dzisiaj w naszym programie, a rozmawiamy z ojcem doktorem Jerzym Skawroniem, karmelitą. Mówimy o Kościele, poznajemy ten Kościół i zgłębiamy tajemnicę, którą właśnie jest Kościół. Ale odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
To znaczy, ja miałam takie troszeczkę przykre doświadczenie.
A kto do nas mówi?
Jestem Irena Wysokosiańskiego. I tak, muszę opanować cenę, bo to jest dosyć trudne. Policja zabroniła mi chodzić do kościoła. To było pod koniec listopada ubiegłego roku.
Policja zabroniła pani
policja,
chodzić?
Policja, tak. Powiedziała, że nie ma dla mnie wolności słowa, wyznania i wolnego kraju. No, odpowiedź to wiadomo, kocioł komunistyczny, pozostałości ogromne są tutaj. No i ja jestem medalikiem wśród scyzoryków, że tak powiem. Także tutaj jestem bardzo widoczna w tym mieście i nic mi się we mnie nie podoba.
Ale pani nie Ireno, tylko że tak, tutaj nie wiem, czy pani pamięta temat naszego dzisiejszego spotkania. Mówimy o Kościele Świętym i próbujemy sobie odpowiedzieć, dlaczego kochamy ten Kościół.
Znaczy, ja chciałabym powiedzieć, że nie da się żyć bez kościoła. To jest bardzo trudne doświadczenie. Cały czas od dziecka byłam związana z kościołem, zostałam w rodzinie katolickiej. Ojciec nam mówił o Matce Bożej Fatimskiej i te korzenie są bardzo mocne. I teraz ja po prostu się opuściłam z wchodzeniem do kościoła. Niejako mnie to wszystko jakoś odbiło się na moje kwitę bardzo, to doświadczenie. I no, głęboko to przeżywam, że coś mi nie pozwala do tego kościoła chodzić, że ja nie mam prawa jako Polka, jako katoliczka w wolnej Polsce, ja nie mogę chodzić do kościoła.
No raczej takich przypadków nie ma. Pani prawda? Ireno, bardzo dziękuję. Dziękujemy pani za to świadectwo również. I to, co pani nam powiedziała, że pani wiara rozwijała się w rodzinie. To rodzice przekazali miłość do kościoła i motywowali również postawę i obecność w kościele. I też tutaj mówiła pani nam o tych sprawach bolesnych, że ktoś jej mógł zabronić.
Że rodzina jest małym kościołem, eklezjola. Kościół jest eklezja po łacinie, a rodzina jest małym kościołem domowym. I tam jest jakby to pierwsze wychowanie spoczywa na barkach rodziców, wychowanie do życia w kościele.
A czy można zabronić człowiekowi chodzić do kościoła?
No można zabronić, tylko jak się zachowa ten, któremu się zabrania? Jest to zapowiedź Chrystusa o prześladowaniach, o utrudnieniach, o sprzeciwie tego świata, że będziemy prześladowani. Kościół będzie prześladowany, ale coś za coś. Kościół nam daje życie wieczne, daje nam łaskę, daje nam przyjaźń z Chrystusem, wspólnotę z Nim i dla tych rzeczy warto poświęcić i wycierpieć wszystko. Dosłownie wszystko.
Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam, bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wacław z Bukowa.
Szczęść Boże, Panie Wacławie, słucham.
Pozdrawiam.
Dlaczego kocham Kościół Święty?
I mam takie pytanie. Zresztą, jeśli chodzi o Kościół, to ja urodziłem się w rodzinie katolickiej i kocham Kościół. I nie potrafię sobie żyć bez Kościoła. Mam takie jedno pytanie, bo takie mi się przewinęło, że człowiek sam się nie może zbawić, tylko we wspólnocie. I może ojciec by to szerzej to wyjaśnił. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również i już odpowiada ojciec Jerzy.
Katechizm uczy bardzo prostymi słowami, że Kościół jest konieczny do zbawienia. Kościół jest także wspólnotą wierzących, których głową jest sam Chrystus. Z Nim stanowimy jedno ciało mistyczne. Ciało mistyczne Kościoła. Jesteśmy wszczepieni jak właśnie te gałązki w to drzewko, jak winny krzew. I idziemy do zbawienia razem we wspólnocie Kościoła. Także nikt nie może powiedzieć, że jestem sam. Jestem zupełnie już bez nikogo. Nie ma, życie mojego nie ma sensu. Przykładem może być Radio Maryja, które na falach radia dochodzi do każdego człowieka, nawet tego samotnego, opuszczonego. I ten człowiek odkrywa swoje powołanie. Jestem w Kościele, żyję dla Kościoła. Modlę się dla Kościoła. Współcierpię z Kościołem. Prowadzę dzieło zbawienia razem z Chrystusem w Kościele. I znowu ktoś drugi za mnie się modli. Modlą się siostry kontemplacyjne, modlą się osoby zakonne, przyjmują na siebie różne cierpienia, ofiary z życia i nam wypraszają jakieś łaski, których nawet chyba sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele otrzymujemy. Dowiemy się o tym po tamtej stronie życia. Zobaczymy, jak ta osoba ukryta gdzieś w zakonie kontemplacyjnym pokutowała, modliła się za nas i Bóg wielokrotnie nam dawał łaski ze względu na modlitwę tej siostry zakonnej, tej ukrytej i cichej, tej cząstki Kościoła. Czy kapłan, który odprawia mszę świętą, zobaczymy, ile ta msza święta wyprosiła mu łask, doczesnych i wiecznych. Czy tam dusze cierpiące w czyśćcu otrzymują łaski za pośrednictwem naszych modlitw, zyskiwanych odpustów, odprawianych mszy świętych, to jest ten Kościół cierpiący w czyśćcu. A więc istnieje wspólnota świętych i zbawiamy się we wspólnocie, w rodzinie właściwie Kościoła Świętego. Rodzina jest czymś większym niż wspólnota. Stanowimy jedną rodzinę sakramentalną, czyli karmimy się ciałem Chrystusa. Stanowimy żywy organizm w łączności z Chrystusem. I dlatego nikt z nas nie jest sam. Nigdy. Kiedy cierpi jeden członek, cierpią pozostałe członki.
I odbierzemy kolejny telefon. Dziękuję. Bardzo proszę, słuchamy. Halo?
Halo?
Prosimy.
Mam dwa pytania. Jedno.
A kto do nas telefonuje?
Do tej wypowiedzi, jeżeli chodzi o mszę łacińską.
Halo, halo, ale czy się słyszymy?
Ja słyszę.
Słyszę, tak. No więc chcemy wiedzieć, kto do nas telefonuje i skąd.
Ja już powiedziałam. Ewa z Niemiec.
Słuchamy, pani Ewo.
Ja chciałam się przyłączyć do wypowiedzi jednego z poprzedników, jeżeli chodzi o mszę łacińską. Wychowałam się na mszy łacińskiej i muszę powiedzieć, że normalna msza w językach narodowych nie daje mi absolutnie jednej dziesiątej tego przeżycia, tą msza w języku łacińskim.
No więc szukać katedr
tak,
w swoich miastach i tam
ja
są celebrowane msze w językach.
Podobno młodzi księża w ogóle nie umieją odprawiać mszy po łacińsku.
No to niech się uczą.
No to, ale to nie ja mam na to wpływ, ale to ma telewizja Trwame.
Również, znowu mówimy o Kościele.
Druga rzecz.
Telewizja Trwame nie może wydać dekretu, który nakazuje.
Katolicki, ale ja całe lata wystąpiłam z Kościoła z różnych względów, bo byłam swego rodzaju prześladowana religijnie w rodzinie i przez pracę naukową wróciłam do Kościoła, uznając go za najlepszą ze wszystkich instytucji, jaka w ogóle na świecie istnieje. Zgadzam się i zdaję rację i wierzę, że Kościół jest stworem Bożym. Ale chciałabym, jak ojciec Karmolita to tłumaczy, mimo wszystko z drugiej strony jest dziełem ludzkim i uczestniczą i powiedzmy kierują nim ludzie, a tym samym ludzie grzeszni i to akceptuje, że żaden ksiądz też powiedzmy może popełniać błędy, może pogrzeszyć i to jest ludzkie, prawda? Ale jak, jeżeli jest absolutnie dziełem Bożym i jest skierowany, co zresztą widzimy, bo inaczej by chyba nie przetrwał tych tysięcy lat i nie wykaraskał się z różnych straszliwych trudności, jak tłumaczy Kościół, jak tłumaczy powiedzmy tutaj dyskutant i wykładowca to, podkreślając ciągle, dlatego kochamy Kościół, bo jest dziełem Bożym, że tyle jednak grzechów ten Kościół popełnił, co sam potem uznał i nieraz i przeprosił i powiedzmy ją ukorzył.
I w związku z tym, jakie pytanie? Niech pani nam, panie Ewo...
Jak wytłumaczyć to, jeżeli Kościół jest absolutnie dziełem Bożym? Jest. Zgadzamy się, wierzymy. jakże mogło dojść do takich przewinień Kościoła?
Pani sobie już potroszę na to pytanie nawet odpowiedziała, uzasadniając je, ale posłuchajmy w tej sprawie również i naszego gościa. Dziękuję Panie Ewo, pozdrawiam.
To, co mówiliśmy na samym początku, że absolutnie pierwszym darem zmartwychwstałego jest sakrament miłosierdzia, czyli Chrystus od początku wiedział, że my będziemy grzeszyli, że ten element ludzki jest słaby i grzeszny.
Jest skażony naturą grzechu pierworodnego.
Oczywiście.
Grzechem... Tak jak lekarz, który tak. również jest osobą, która choruje, a mimo wszystko podejmuje się leczenia innych.
Tak, poza tym większość chrześcijan jednak żyje bardzo powierzchownie Kościołem. Nie ma tej łączności, tej miłości z Chrystusem. Nie ma nawet świadomości Kościoła. Dlatego nie dziwimy się, że oni tak są słabi i tak upadają. A nawet i słudzy Kościoła upadają. Ale jak Pani słusznie zaznaczyła, Kościół istnieje niezmiennie, będzie istniał przez aż do końca świata. I to jest dowód na to, że jego istotą, jego sercem jest boskość Kościoła. Czyli głowa jest święta, ale członki są grzeszne. Któryś z ojców powiedział Kościoła, że Kościół właśnie to jak jest ten element ludzki, jak wielka nierządnica ustawicznie obmywana krwią Chrystusa. A myślę, że nie trzeba się dziwić, że ludzie w Kościele grzeszą, że wszyscy upadamy. Właśnie na tym polega istota serca Kościoła, że On nam mocą Chrystusa posługi sakramentalnej te grzechy przebacza.
Gdyby nie było Kościoła, my byśmy w tych upadkach trwali.
Trwali, jak żyli poganie, jak się zachowywali poganie. Pani tu wspomniała, że Kościół przeprosił za grzechy swoich członków Kościoła. Ale ja chciałbym zapytać się, kiedy państwa współczesne, kiedy współczesne ideologie, autorytety, kiedy synagoga przeproszą Kościół Święty za tyle dobra, za tyle zła, które nam wyrządzono także, czy rewolucje i tak dalej, poprzez wieki. Kto kiedyś przeprosi Kościół Święty nareszcie?
Proszę Ojca, jeszcze tutaj Pani Ewa poruszyła dwie rzeczy. Czy można z Kościoła wystąpić, czy można do Kościoła wstąpić?
Można formalnie wystąpić. Wielu ludzi się zrzeka Kościoła.
Można się wyrzec.
Znamie chrztu pozostaje już na wieki. To jest wielka niewdzięczność wobec Chrystusa, wielka niegodziwość, że ktoś świadomą decyzją wyłącza się z Kościoła. Są schizmatycy, są heretycy, którzy wyłączają się przez sam akt niewiary, herezji z Kościoła. Natomiast w takim wyłączeniu nieformalnym, takim rozwodzie z Chrystusem, w stanie grzechu, żyje większość właściwie chyba ludzi ochrzczonych. A przynajmniej bardzo wielka ilość żyje w oddaleniu od Chrystusa. Czy oni właściwie są, czy oni istnieją, wydają owoce w Kościele? Czy to są właśnie usłe gałązki?
Kościół, instytucja, też się pojawiło to w wypowiedzi Pani Ewy. Raz jeszcze przypomnijmy sobie, czym jest Kościół, czyli tylko i wyłącznie instytucją.
Kościół jest przede wszystkim tajemną, sakramentalną obecnością Chrystusa. Możemy jeszcze powiedzieć inaczej, że Kościół jest osobą mistyczną, tajemną osobą. Kościół nawet nie jest miłością, jest czymś większym niż miłość. Na pewno Kościół nie jest żadną strukturą, żadnym światopoglądem, nie jest żadnym jakimś idealizmem, nie jest żadną ideologią, żadną partią, żadnym stowarzyszeniem. Absolutnie tak nie wolno myśleć. A niestety dzisiaj współcześni ludzie tak postrzegają Kościół. My tu koncentrujemy się na najgłębszej prawdzie o Kościele, z obecnością Chrystusa, który zbawia nas, odpuszcza nam grzechy, obmywa nas, uszczęśliwia i zbawia na wieki.
I mówimy o Jego Ojcu, który dla nas jest istotą niepojętą.
Tak, Kościół zakorzeniony jest w Trójcy Świętej. I teraz dlaczego kocham Kościół Święty? Widzimy nawet z tych telefonów, że wielu wiernych nie ma świadomości Kościoła, kim on jest. Traktują go jako coś, jako pewną organizację i ciągle widzą braki, grzechy ludzi pełniących w nich służbę. W ten sposób nigdy się nie pozna istoty Kościoła.
Ale możemy dowiedzieć się, kto tym razem będzie z nami rozmawiał. Halo, prosimy.
Witam serdecznie ojców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wanda z Ozorkowa. I myślę tak, że Kościół Święty przypomina dąb, który mimo różnych burz trwa i każdej wiosny powraca do życia. I Kościół to jest moje miejsce, gdzie czuję się jak u siebie, gdzie mam prawo tak się czuć, bo poprzez sakrament chrztu jestem członkiem Kościoła i dzieckiem Bożym. Nawet jeśli zawiniłam. I podstawowym dobrem Kościoła jest Bóg, jest Jezus Chrystus. Wczoraj, dziś, na wieki, na zawsze ten sam. Dlatego kocham właśnie Kościół. Jezus Chrystus mówił, aby byli jedno. I ci, którzy Go kochają, są jedno z Nim i między sobą. I ten, kto odkrył tę prawdę, odnajduje się w Kościele. To jest tak jak w rodzinie kochającej się. Rodzina złożona jest z niedoskonałych ludzi. Może przeżywać różne dramaty, ale zawsze to jeden dom, w którym dla każdego jest miejsce. Bo jedność i zgoda to nie tylko nasza sprawa, ale wielkie pragnienie Boga, który nas kocha, bo jest miłością. I myślę, że Chrystus o świętości Kościoła posłużył się też obrazem soli i światła. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli straci ona swój smak, na nic się nie przyda, tylko na wyrzucenie. Jest to właśnie dramat ludzi, którzy utracili smak wiary. I wszyscy, którzy korzystają z możliwości dostępnych w Kościele, właśnie sakramentów, stają się taką światłością świata, by świecić wszystkim swoim świadectwem. Bo ono decyduje dobrze o ustawionym sumieniu. Dlatego kocham Kościół. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy również Pani Wando, za to świadectwo. Właśnie Kościół to są te osoby również, które je tworzą, ale które dają też i świadectwo o Kościele. Kościół wymaga sumienia od swoich członków.
No, piękne świadectwo naszej rozmówczyni. Faktycznie Kościół jest domem, jest arką, jest chronieniem. Kościół jest miejscem, gdzie Bóg i człowiek przebywają razem. Razem żyjemy we wspólnocie osób z Trójcą Świętą. Zawsze możemy powrócić do Kościoła, kiedy zgrzeszymy, upadniemy, skaleczymy się życiowo. Kościół nas zawsze przyjmie i to jest najpiękniejsze doświadczenie naszego życia. Kościół formuje również nasze sumienia. Poprawne sumienie formujemy w relacji nie do dekalogu, nie do przykazań, nie do zbioru jakichś etycznych zasad, ale poprawne sumienie formujemy w relacji do Chrystusa i do Jego Kościoła.
A czymże jest sumienie, jak ono jest definiowane?
Jako sanktuarium Boga.
No właśnie, czym są sanktuaria? Są również kościołami. Także my sami, zresztą jest napisane, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego i o tym nie możemy zapomnieć. To stanowi istotę naszej godności dzieci Bożych.
Tak, no widzimy, jak się zachowuje człowiek, który nie formuje sumienia. Widzimy ludobójstwo wewnątrzłonowe. Widzimy wszelkiego rodzaju rewolucje wzniecane co jakiś czas. Kto ma fałszywy obraz Boga, ten ma fałszywy obraz człowieka, ma fałszywe sumienie. Kto Boga postrzega nie jak Boga chrześcijańskiego, objawionego jako Boga miłości, przebaczenia, żyjącego w Kościele, ale innego Boga, ten w imię tego Boga potrafi zabijać. Potrafi niszczyć życie ludzkie, potrafi doprowadzać do wojen. Dopiero poprawne odczytanie obrazu Boga w Kościele i przez Kościół, poprawne uformowanie sumienia pozwala nam również w poprawny sposób odnieść się do każdego człowieka. Dlaczego człowiek chrześcijanin, żyjący Kościołem, jest najlepszym obywatelem? Jest najlepszym pracownikiem? Nie trzeba przed nim ustawiać dwóch czy trzech policjantów, ponieważ tak uformowany chrześcijanin o poprawnym sumieniu będzie człowiekiem uczciwym, będzie człowiekiem porządnym, bo jest wychowany w Kościele Świętym. I dziwna rzecz, że chociaż Chrystus był najlepszym obywatelem, pomimo tego został zabity.
Bardzo dziękuję i kolejny telefon odbierzmy. Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Od Warszawy.
Witamy i słuchamy Pani Katarzyno.
Ja słuchałam od początku i chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję Ojcu Karmelicie, bo właśnie tak pojmuje Kościół. Takie tylko jedno może dodanie, że czasami upominają się ludzie o tę mszę w języku łacińskim. Sądzę, że naprawdę jak się wierzy, a tym bardziej, że nie znają tego języka w większości. I myślę, że jest właśnie dobre to w języku polskim. Poza tym ja naprawdę Kościół kocham za to, że urodziłam się w rodzinie katolickiej w Polsce, w narodzie katolickim. I jestem właśnie, nie umiałabym tak pięknie powiedzieć jako ojciec karmelita, ale tak pojmuję Kościół. A jeżeli nawet wśród bliskich zdarzy się ktoś, kto mówi, że religie są jednakowe, to zawsze spokojnie mówię wtedy, że po prostu ludzie są po studiach, a mają wiedzę na poziomie drugiej klasy szkoły podstawowej, że jeżeli ta wiara jest mała, to warto by nawet nie być takim leniuchem intelektualnym, tylko pogłębić tą wiedzę. Może to wszystko, bo mam tremę.
Nie raz, słychać tej tremy.
Jeszcze raz pozdrawiam ojców i po prostu, i jeszcze mówię to, bo wiele osób wybiórczo traktuje katolików, ludzi Kościoła, wierzących i wybiórczo przykazania. Więc albo mówi, dzisiaj świat jest inny, a ja mówię, ale przykazania są te same. Te same, niezmienne. Szczęść Boże.
Szczęść Boże również, Pani Katarzyno, dziękujemy. No właśnie, znowuż Pani Katarzyna wspomniała tutaj mszę w języku łacińskim. Kościół jest tajemnicą, a celebrowanie Eucharystii w języku łacińskim również no gdzieś pozwalało się otrzeć człowiekowi o pewną tajemnicę, nieznajomość. I może to jest też i ta tęsknota.
Panie sakrum, tajemnicy. No ale z drugiej strony, jak Pani powiedziała, kto tam zna tą łacinę? Z kolei no takie pragnienie przesadne już tych mszy łacińskich to jest pewien sentymentalizm. To jest pewien subiektywizm, chodzi o piękne uczucia.
No więc właśnie emocje.
A chodzi o to, żeby działać na rzecz Kościoła. Pani powiedziała pięknie właśnie na spotkaniach rodzinnych, z okazji imienin, rocznic, kiedy ktoś zacznie negatywnie, źle mówić o Kościele Świętym, powinno się mu po prostu zwrócić uwagę i z nim porozmawiać, wejść w jakiś dialog, powiedzieć, co ci Kościół zawinił. Kościół Święty dał mi, no i ta osoba musi być świadoma i przygotowana, dał mi to, to i to. Ważne jest to, żeby dawać świadectwo i bronić Kościoła Świętego.
Ale Kościół daje wieczność, a my chyba w swoim życiu gdzieś o tej wieczności zapominamy. Ona przekracza horyzonty naszego patrzenia, a to już jest wysiłek, żeby spojrzeć tam, gdzie nie można może, albo uwierzyć tam, gdzie kończą się nasze zmysły.
Świat się dzisiaj dusi w konsumpcji. Żyje doczesnością, żyje teraźniejszością, żyje tu i teraz. Mało ludzi myśli o wieczności. Wypadek jakiś tak zwany losowy. Niepowodzenie życiowe, kryzys małżeński, rodzinny, tragedia we Francji. Te trzy dni, no, uważam, to były dobre trzy dni takiego postu duchowego, żałoby. One skierowują nasze pytania, refleksje ku wieczności także. Rodzą się pytania, dlaczego?
Mówimy o tragedii we Francji, ale wcześniej przeszły olbrzymie kataklizmy przez niektóre miejscowości w Polsce, gdzie nagle całe miejscowości zostały pozbawione dachów nad głową, całej infrastruktury i tak dalej. Niedawno jeszcze wspominaliśmy olbrzymią powódź tysiąclecia, która nawiedziła nasz kraj. Teraz okazuje się, że również kataklizmy zalewają niedaleką Anglię.
Trzeba powiedzieć, że wiemy dzięki Kościołowi także, dzięki Jego Świętym i rozumiemy, te wszystkie wydarzenia są wpisane w Bożą opatrzność. Są wpisane w plan, w tajemny plan Bożego zbawienia. Tak nas naucza Kościół Święty. Nawet ta tragedia we Francji. To jest pewien dopust Boży. Jego ostateczne przyczyny, racje poznamy w wieczności. Kościół Święty nie pozwala nam popadać w rozpacz, w zniechęcenie, tylko każe wierzyć i każe zawierzyć. I tu nawet przygotowałem piękny tekst odnośnie tych wypadków losowych, tajemniczych dla nas. Jak to widzi może nie Kościół bezpośrednio, nauczanie Kościoła, ale wielka córka Kościoła, święta Katarzyna ze Sieny. Może przez sekundę dla pociechy, bo o tym jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś mówił, ale to nam rozjaśni, jakie jest działanie Boga w świecie. Posłuchajmy, jak działa Boża opatrzność. Pięknie mówi w dialogu tłumaczonym przez Leopolda Staffa Katarzyna ze Sieny. Lecz opatrzność moja zsyła to wszystko, w szczególności życie i śmierć. I towarzyszące im okoliczności, głód, pragnienie, utratę stanowiska w świecie, nagość, zimno, gorąco, obelgi, szyderstwa, zniewagi. Dopuszczam, aby wszystkie te rzeczy zdarzały się wśród ludzi, choć nie ja jestem przyczyną przewrotności woli tego, który czyni zło i wyrządza zniewagi. Ode mnie otrzymuje istnienie i czas, a daję mu istnienie i czas nie po to, aby mnie obrażał i bliźnich swoich, lecz aby z miłości mi służył. Niekiedy dopuszczam, aby sprawiedliwy był celem nienawiści wszystkich i wreszcie poniósł śmierć ku wielkiemu zdumieniu ludzi światowych. I wyda się im rzeczą niesłuszną, ku wielkiemu aby sprawiedliwy zginął gwałtowną śmiercią, bądź w wodzie, bądź w ogniu, bądź od kłów dzikich zwierząt lub pod gruzami swego domu. Jakże niezwykle wydają się te wypadki oku pozbawionemu wewnętrznego światła najświętszej wiary. A jak proste wierzącym, którzy przez miłość znaleźli i rozpoznali opatrzność mą w tych wielkich, wspaniałych zdarzeniach. Więc pozornie chaos, pozornie bezsens, jest tam Boża opatrzność. Ostatecznie jest to tajemnica, ale ona się rozświetla dzięki Kościołowi Świętemu, nawet dzięki tym słowom.
Dziękuję i kolejny telefon, kolejny widz.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, Panie Krzysztofie,
Ojcze Waldemarze,
nie mogło Pana nam zabraknąć.
20-letnie doświadczenie Kościoła w takiej bliskości geograficznej grobu księcia apostołów dało mi okazję, że to pamiętam nawet gdzie i kiedy pewne definicje zapadały przez moje uszy w moim sercu. To, co ojciec tam powiedział, pamiętam jak tam na Via della Strofa Skrofa 70 pewnego dnia ktoś powiedział, że to jest eternita in tempo, że to jest wieczność w czasie. Temat tak bogaty. Ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na pewne takie doświadczenie, jakby od końca powiem. Byłem kiedyś gościem u księdza kardynała Descura, a wiadomo nam było, bo ktoś zatelefonował, że w jednym z takich konwentualnych kościołów Krakowa, już nie będę mówił gdzie, było ogromne sympozjum, którym za tytuł miał Granice krytyki Kościoła. I kardynał nagle mówi do mnie, natychmiast tam dzwonimy i powiemy, że Kościół jest matką, a matki się nie krytykuje. Był tam również obecny pan Adam Michnik i tam studenci się jego zapytali wtedy, wie pan, no tu mamy duszpasterstwo akademickie, tak byśmy chcieli coś bliżej o panu wiedzieć, jaki jest stosunek pana do Kościoła? Na co on odpowiedział, ja tak stoję na progu Kościoła i nie wiem, czy mam do niego wejść, czy mam do niego wyjść. No i tam ktoś ze studentów powiedział, no właśnie, kiedy pan był zagrożony, to pan tam bardzo się gdzieś w tych podziemiach tutaj jakoś przechowywał i wtedy nie było tego problemu, czy do niego wejść, czy do niego wyjść. Natomiast jeszcze bardzo dobrze, proszę ojca Karmelity, ta sprawa, bo bardzo przeżywamy ten wypadek. Ja mam głębokie przekonanie, że kiedy, bo już to jest udowodnione, że ci ludzie wszyscy mieli różaniec w ręku. Przecież jeszcze sobie dzisiaj na mszy świętej uświadomiłem, przecież oni wypowiadając tam te 100 Ave Maria, zdrowaś Mario, oni dokonywali jakby tego aktu skruchy, prawda? I nas, mówiąc o sobie jako grzesznicy, to aplikowali słowo teraz na słowo godzina śmierci, prawda? I w tym momencie oni byli tam żywym kościołem. Mnie się wydaje, że tu Matka Boża też chce zwrócić uwagę, bo tajemnica saleteńska nie jest właściwie wystarczająco pogłębiona i znana w ogóle. A to naprawdę taki ostry moment, taki ostry fakt, gdzie jak ten biskup Polowy tam powiedział w Warszawie, że oni wyjechali na spotkanie Pana Boga, oni poszli go tam szukać, a on im naprzeciw wyszedł. Oczywiście to jest dla człowieka bez wiary, to jest bardzo trudno to po prostu rozumieć. No i teraz właśnie też pamiętam, jak się tyle razy słyszałem to właśnie, że historia Kościoła to nie jest historia instytucji, tylko to jest historia świętości, prawda? No święci, ci, którzy nie zawsze dobrze zaczynali, ale zawsze dobrze kończyli. No i to będzie taki cały właśnie łańcuch, gdzie właściwie ciągle by trzeba właśnie spojrzeć na to, że jeżeli ten książę apostołów święty Piotr właśnie taką samą śmiercią, jakiego mistrz właśnie kończy i na jego grobie jest to miejsce, które nas tam skupiało przy Ojcu Świętym i cały ten Kościół skupia tam po prostu i on promieniuje właściwie na cały świat tam gdzieś tam na krańce ziemi tam powiedział pamiętam kardynał Arince, że Kościół się nie kończy na muzeach watykańskich. Tylko on się tam dopiero zaczyna, a dziś trzeba tam może do Kazachstanu z Ojcem Świętym pojechać, żeby zobaczyć, co to właściwie jest za fenomenalny, cudowny.
No właśnie. Więc właśnie, Panie Krzysztofie, Pan ma tę łaskę, że może Pan doświadczać Kościoła, u jego wręcz serca nawet doświadczać bicia tutaj serca Kościoła. Dzięki również mediom możemy korzystać też i ubogacać się Pańskim doświadczeniem. Dziękuję Panu za telefon i za to świadectwo. Szczęść Boże, Panie Krzysztofie. Pozdrawiamy serdecznie. To było świadectwo Pana Krzysztofa z Rzymu, który zawsze nas ubogaca swoim doświadczeniem, telefonując i przekazując swoje refleksje również związane z tajemnicą Kościoła, bo Kościół jest tajemnicą.
Możemy to podsumować jednym zdaniem, jeżeli mówimy o Rzymie, słowami świętego Ireneusza. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Ubi Ecclesia, ibi Spiritus Sanctus. Tam, gdzie jest Piotr, tam jest Kościół. Tam, gdzie jest Kościół, tam jest Duch Święty.
657-00-11 i 657-00-12 to numer telefonów do naszego studia. Numer kierunkowy do Torunia 056 dla słuchaczy i widzów z zagranicy 657-00-13 i 657-00-14. Przez najbliższe kilka minut jeszcze z naszym gościem, z ojcem Jerzym Skawroniem Karmelitą, możemy rozmawiać i odpowiadać sobie na pytanie, dlaczego kocham Kościół Święty. Już zmierzając ku zakończeniu naszego programu, proszę Ojca, właśnie dlaczego?
Dlatego motywów jest wiele przyczyn. Może jeszcze jeden nieporuszony temat, ale to już możemy wyłuskać. Kościół jest osobą. Osoba ma pierwszeństwo przed światopoglądem i przed państwem. I dlatego państwo powinno słuchać Kościoła. Bo Kościół poprawnie formuje sumienia ludzkie. Kościół przekazuje nam prawdę, objawioną i doczesną. Jako osoba wyprzedza państwo, podobnie jak państwo służy osobie w społeczeństwie. I podobnie państwo, jeżeli chce poprawnie prowadzić życie społeczne, polityczne, powinno słuchać Kościoła.
Za chwileczkę powrócimy jeszcze do tego wątku. Myślę, że bardziej go rozwiniemy w naszej drugiej części dzisiejszego spotkania po godzinie 21.40. Ale teraz jeszcze jeden telefon odbierzmy. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Andrzej z Zakopanego. Więc ja chciałem powiedzieć krótko, że ja bardzo kocham Kościół Święty, chociaż niektórzy popełniają taki grzech pychy, często podkreślając grzechy. Oczywiście to jest ważne, bo jeżeli byśmy nie wyciągali wniosków i z upadku się nie podnosili, no to byłoby bardzo źle. Ale uważam właśnie, że Kościół Święty, powszechny, apostolski, a dopiero później grzechy. I kocham Kościół Święty dlatego, że wielokrotnie mi pomógł. Ja już nie mówię o sakramentach świętych, bo to jest oczywiste. I wieczność, o której, jak słusznie ojciec wcześniej wspomniał, czasami zapominamy w życiu naszym. Ale kocham Kościół Święty, bo mi bardzo pomógł na przykład w sytuacjach, kiedy miałem problemy. Takie ewidentne jakieś problemy w rodzinie, problemy, jestem niewidomy, miałem problemy z ojcem na przykład. Inne jeszcze problemy mógł powiedzieć, ale to nie o to chodzi. I dostałem bardzo duże wsparcie zawsze. I od kapłanów, przede wszystkim od Jezusa Chrystusa i od Matki Bożej, ale bardzo często od kapłanów, na przykład od świętej pamięci księdza Kustosza Drostka i od ojców Palotynów. I później oczywiście też byłyby jeszcze inne sytuacje. I Kościół mi bardzo pomagał wtedy, jak miałem kiedyś jakieś zwątpienia, kiedy czułem, że jakieś słabości, jakieś bardziej byłem troszeczkę może mniej stabilny w swoim katolickim życiu. Był taki okres, nie żebym odszedł od Kościoła, ale po prostu nie miałem takiej świadomości chrześcijańskiej, katolickiej jak teraz. Oczywiście również dzięki środkom masowego przekazu, takim jak Telewizja Trwam właśnie, Radio Maryja, nasz dziennik. I poprzez właśnie słuchanie Kościoła Świętego można być w życiu stabilnym, a życie nie musi być nudne. Bo Jezus Chrystus nam daje właśnie tą siłę, że można przezwyciężać słabości i można właśnie podnosić się z upadków. To chciałem tyle powiedzieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Panie Andrzeju, dziękujemy również za to świadectwo. Niestety było to ostatnie świadectwo w naszym dzisiejszym, w tej części naszego dzisiejszego spotkania. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże. No i proszę Ojca, próg, czas już powoli kończyć to, o czym przez minione minuty i kwadranse rozmawialiśmy. Dlaczego? Dlaczego kocham Kościół Święty?
Musimy kończyć. Może część, ta druga, odpowie nam na inne ciekawe te pytania i problemy związane z Kościołem Świętym. Dlaczego kocham Kościół Święty? A tych tematów jest naprawdę bardzo wiele. Jak Pan mówił, miłość Kościoła, rozwój nasz duchowy w Kościele otwiera nam nieskończone perspektywy. Tu nie ma miejsca na nudę. A dzisiaj ludzie są znudzeni tym światem, znudzeni jego przyjemnościami. Kościół jest wspaniałą perspektywą rozwoju i uszczęśliwienia. I to na wieki.
Kościół jest wieczny.
Kościół jest wieczny, jak Pan tu powiedział wcześniej. Ta wieczność jest już obecna pośród nas. Obecna w naszym życiu. I to jest także przyczyna, że kochamy Kościół Święty.
Bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. O tym, dlaczego kocham Kościół Święty, rozmawialiśmy z ojcem doktorem Jerzym Skawroniem, karmelitą. Raz jeszcze dziękuję ojcu za przybycie do studia, a naszym widzom i słuchaczom dziękuję za uwagę. Żegnamy się słowami, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.